Witam ponownie. Moim gościem jest dziś Katarzyna Malinowska, właścicielka firmy Inspiration. To jest centrum językowo-szkoleniowe. Ale Kasia jest też magistrem filologii, skończyła Akademię Zarządzania dla metodyków i właścicieli szkół prywatnych, a poza tym zajmuje się wszystkim tym, co dotyczy kobiet, ich rozwoju indywidualnego, zawodowego. Kasiu, czy ja coś jeszcze pominęłam?
Tak się zasłuchałam, że właściwie nie wiem, co teraz powiedzieć, to powiem po prostu dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór. Tak, jestem również life coachem, pracuję głównie z kobietami i zawsze podkreślam, że takim obszarem, w którym ja się specjalizuję, to jest pewność siebie. Czyli pomagam kobietom trenować tą pewność siebie i dzięki temu stają się znacznie bardziej odważne, zarówno w życiu zawodowym, jak i w życiu prywatnym.
No właśnie, a znajomość języków obcych pewnie daje taką pewność siebie.
Absolutnie tak, bo dzisiaj, tak jak już wcześniej też o tym rozmawiałyśmy, ta znajomość języków obcych jest czymś absolutnie naturalnym, ale jest czymś naturalnym dla młodego pokolenia, bo dzisiaj ja patrząc na swoją córkę 11-letnią, to widzę, że ona nie ma najmniejszych problemów z komunikowaniem się w języku angielskim i to nie tylko dlatego, że mama jest anglistką, ale po prostu otoczona jest tym językiem w szkole, w mediach, w internecie, do którego dzieciaki dzisiaj mają dostęp, więc dla młodych ludzi znajomość języka obcego jest czymś absolutnie naturalnym, natomiast niekoniecznie dla osób chociażby z pokolenia moich rodziców. A dzisiaj też są takie czasy, na szczęście, gdzie kobiety są coraz dłużej, coraz bardziej aktywne zawodowo. I nagle okazuje się, że w którymś momencie tej aktywności zawodowej, w wieku 40 paru lat, bądź nawet 50 paru, brak znajomości języka obcego strasznie im doskwiera, albo zamyka im pewne drzwi w rozwoju zawodowym. I to jest taki moment, kiedy kobiety zaczynają nadrabiać te zaległości. Ja osobiście bardzo często spotykam się z paniami, które zaczynają naukę języka właśnie w tym momencie życiowym, bo jest to moment jakiegoś przełomu w ich karierze, albo wręcz jest to pewnego rodzaju wymaganie, z którym się spotkały na swojej drodze zawodowej.
Co wtedy? Jak zmotywować taką osobę? Bo rozumiem, że z jednej strony na przykład awans, który zależy, albo rozwój właśnie zawodowy od nauki języka, no to powiedzmy jest motywujący sam w sobie. Ale teraz tak z jednej strony to może być motywacja, z drugiej strony no coś tak trudno nagle i na szybko i skoro
ja
się...
Ja powiem szczerze, że często wcale to nie jest motywacją, wręcz odwrotnie. To budzi duży opór i lęk. Ja osobiście miałam przyjemność pracować z panią prezes pewnej dużej firmy, która ze względu na brak swoich umiejętności językowych przez wiele lat nie wyjeżdżała na żadne konferencje zagraniczne, ponieważ wstydziła się przyznać do tego, że jej kompetencje nie są wystarczająco dobre. Nie chciała korzystać z pomocy tłumacza, no bo przecież to w sposób bardzo taki namacalny pokazałoby, że jednak ten angielski gdzieś jest na słabszym poziomie, więc bardzo często jest to właśnie takie wycofywanie się. I tu faktycznie jest ogromna rola osoby, do której trafimy tak naprawdę. Ja jestem, oprócz tego, że jestem z wykształcenia magistrem filologii angielskiej, jestem również life coachem i dzięki różnym technikom i narzędziom coachingowym jestem w stanie dotrzeć do tych kobiet i najpierw popracować trochę z ich przekonaniami, otworzyć je na to, ażeby w ogóle zacząć jakikolwiek proces nauki, bo bardzo często jest tak, że spotykam się z takim określeniem i to naprawdę jest dosyć powszechne, kiedy kobiety mówią: ja nie mam zdolności językowych. Ja się kompletnie do tego nie nadaję. Ja na pewno nigdy nie nauczę się tego języka. Jak to zrobić, żeby mówić płynnie w języku, nie wiem, angielskim, hiszpańskim i tak dalej, i tak dalej. No, zawsze na początku odpowiadam, że praktyka czyni mistrza. Ja dzisiaj jestem świetnym kierowcą, nie boję się tego powiedzieć, ale mam za sobą 20 lat praktyki tak naprawdę. Gdybym z takim przekonaniem podeszła do prowadzenia samochodu, że ja się do tego nie nadaję, na pewno mi się nie uda i nigdy nie będę dobrym kierowcą, to myślę, że do dnia dzisiejszego prawa jazdy bym nie zrobiła. Więc najpierw trzeba trochę przepracować i zmienić swoje myślenie o nauce języków obcych, po to, żeby dać sobie szansę na to, żeby rozwinąć się w tej przestrzeni językowej.
Tak jest, że jedni mają większe predyspozycje, inni mniejsze.
No tak, ale to też według różnych badań predyspozycje to jest jedna rzecz, a praca, systematyczna praca jest czymś zupełnie innym. I tak naprawdę ja zawsze mówię o tym, że znajomość języka to jest umiejętność komunikowania się i porozumiewania się w tym języku. Bo to, ile znasz czasów, ile znasz słówek, nie przesądza o twojej znajomości języka. Tak naprawdę nasze znajomości, nasze umiejętności posługiwania się językiem obcym najczęściej weryfikują wyjazdy zagraniczne bądź spotkania, kontakty z obcokrajowcami, bo wtedy tak naprawdę okazuje się, czy ja potrafię się w tym języku porozumiewać, czy nie. Czy ja potrafię zrozumieć, co do mnie ktoś mówi, czy potrafię odpowiedzieć tej osobie. I to jest tak naprawdę największy sprawdzian. No ale żeby nauczyć się mówić, to nie ma innego sposobu, jak to, żeby mówić jak najczęściej. Nawet popełniając błędy, bo często to jest też taki paradoks, kiedy ktoś stwierdza, że no ale ja się obawiam mówić w języku obcym, bo zdaję sobie sprawę z tego, że ten mój język obcy nie jest wystarczająco dobry. No ale jak on ma stać się lepszy, jeśli nie dajesz sobie szansy na to, żeby w tym języku w ogóle rozmawiać, tak? To jest tak samo, wiesz, no jakby ktoś poszedł, o, przepraszam, tak powiedziałam, wiesz, ale jak ktoś, nie wiem, wybiera się chociażby na siłownię i myśli sobie, chciałabym kiedyś na bieżni przebiec 10 kilometrów. Ale nie wejdę na tą bieżnię, bo przecież ja dzisiaj nie dam rady przebiec 10 kilometrów. No jasne, że dzisiaj nie dasz rady, więc zacznij od jednego, dwóch, trzech, ale systematycznie jak zaczniesz to ćwiczyć, to w pewnym momencie zorientujesz się, że 10 kilometrów na bieżni nie stanowi dla ciebie problemu. I tak samo jest z nauką języków obcych. Im więcej mówisz, im więcej słuchasz, im częstszy masz kontakt z tym językiem, im więcej bodźców do ciebie dociera, tym więcej przyswajasz. I w którymś momencie ja nawet mówię, że następuje taki moment, że zaczynasz myśleć w języku obcym. Ja czasami łapię się na tym, jak gdzieś jestem w takiej przestrzeni, że faktycznie dosyć dużo mówię po angielsku, to nagle brakuje mi polskiego słowa. I nie dlatego, że nie wiem, co to słówko angielskie oznacza, tylko że jestem w takim trybie myślenia, że szybciej i automatyczniej myśli mi się w języku obcym. No ale to jest, tak jak mówię, praktyka. Samo się nie zrobi.
No właśnie, jak to jest, tak się mówi i to chyba się sprawdza, że dzieci mają takie zdolności, szczególnie dzieci, które wychowują się w takim domu, gdzie się mówi na przykład dwoma językami, że bardzo szybko uczą się obu języków. No może nie mają tych barier mentalnych, które my mamy.
Na pewno. Po pierwsze, myślę, że dzieciaki właśnie są przykładem na to, że one się nie boją. One nie mają w sobie lęku, nie mają też takiej wbudowanej samooceny, prawda? One
czy bardzo tego wstydu, tak?
Tak, absolutnie. One to po prostu chłoną jak gąbka. Po drugie, jeśli jest ten przykład rodzin wielojęzycznych, to dla dzieci jest to też takie naturalne środowisko, w którym się znajdują. Dlatego bardzo ważne jest, zwłaszcza w pracy z osobami dorosłymi, bo ja ostatnio głównie pracuję właśnie z kobietami, bardzo ważne jest stworzenie takich komfortowych warunków, w których nie ma poczucia, że jesteśmy tak jak w szkole, że teraz otwieramy podręczniki, uczymy się gramatyki, powtarzamy te nieszczęsne czasy i formy czasowników nieregularnych, tylko staram się zawsze stworzyć takie warunki, żeby ta nauka języka była gdzieś tam w tle, ale tak naprawdę najważniejsze jest spotkanie z drugim człowiekiem i rozmowa, więc to jest dosyć istotne, żeby po prostu zacząć rozmawiać, nawet na niższym poziomie, posługując się bardzo prostymi słowami. Fajnie jest też, żeby te rozmowy dotyczyły tematów, które dla osoby uczącej się są istotne, bo zdecydowanie łatwiej jest nam opowiadać o czymś, co jest dla nas ważne, co nas pasjonuje. Te rozmowy naprawdę nie muszą dotyczyć sztucznych i wydumanych tematów, które często pojawiają się w podręcznikach, tak? Chociażby standardowy taki temat jak ochrona środowiska. Skądinąd bardzo ważny, ale myślę, że nie każdy chciałby może o tym dyskutować. Natomiast ja w momencie, kiedy spotykam się z kobietami, czy na zajęciach indywidualnych, czy na warsztatach, to zawsze są to takie tematy, które są im bliskie, które wynikają z ich potrzeb, które dotyczą albo życia prywatnego, albo życia zawodowego, bo tak jak też wspominałam, bardzo często taką potrzebą, która mobilizuje kobiety do powrotu do nauki języka, jest chociażby rozmowa o pracę, która je czeka w języku angielskim.
Czyli tak reasumując, to na pewno systematyczność w takim razie. Trzeba by się było tutaj zmobilizować.
Systematyczność, zdecydowanie. Mhm. Fajnie jest też sobie zadać tak naprawdę pytanie, tak, po pierwsze, czy lepiej jest mi się uczyć na przykład rano, czy wieczorem, czy to jest naprawdę ważne.
To czasami tak, to ma znaczenie.
To jest istotne. Mhm. Ja pamiętam, jak byłam jeszcze na studiach, byłam zawsze tak zwanym nocnym markiem i uwielbiałam się uczyć w nocy. Mieszkałam wtedy jeszcze z moimi rodzicami w bloku i wtedy była kompletna cisza. I to były takie warunki, które dla mnie były sprzyjające do nauki. Ale na przykład moja przyjaciółka uwielbiała wstawać o 5 rano i najbardziej chłonęła wiedzę, nie wiem, między 5 a 7 rano. Więc fajnie jest sobie zdać sprawę z tego, przede wszystkim, kiedy dla mnie jest optymalny czas na uczenie się. I taki czas sobie zagospodarować. Drugie pytanie, które też warto sobie zadać, czy ja lepiej się uczę, kiedy jestem w takiej relacji jeden do jednego, czy ja lepiej funkcjonuję w grupie, czy ja potrzebuję mieć grupę, otoczenie, pewien rodzaj takiej pozytywnej rywalizacji, ale też wymiany doświadczeń i poglądów. Czy ja chcę znaleźć czas na tą naukę w tygodniu, czy wolę, żeby to był weekend, kiedy nie mam zaprzątniętej głowy różnymi sprawami. To jest taki w ogóle początkowy krok. No i faktycznie systematyczność, bo umówmy się, że jeśli ktoś będzie zaglądał gdzieś do tego języka obcego, nie wiem, raz w miesiącu, to to jest troszkę mało, żeby zrobić postępy.
Czyli co najlepiej byłoby codziennie albo w każdym razie bardzo często, nawet w niewielkich dawkach takich zadawanych samemu sobie. Tak,
ja w ogóle jestem zwolennikiem takich mniejszych ilości, ale żeby to było w miarę regularne. Czyli jeżeli ktoś na przykład spotyka się, chociażby powiem, jak ja pracuję, oprócz tego, że spotykam się z kimś na zajęciach, które trwają 60 minut czy 90 minut, to zawsze zostawiam takiej osobie jakiś rodzaj zadania w domu, tak? To nie jest takie zadanie właśnie typu
praca domowa,
szkolna, ale to może być obejrzenie krótkiego wywiadu w języku angielskim, nie wiem, to może być obejrzenie jakiegoś felietonu, wiadomości wieczornych, posłuchanie radia. Wystarczy naprawdę 15 minut, 30 minut dziennie maksymalnie. Ja też sobie zdaję sprawę, że dzisiaj żyjemy w takich czasach, kiedy jesteśmy szalenie zapracowani. I trudno jest też wymagać od osoby bardzo takiej zajętej zawodowo, że ona znajdzie codziennie półtorej godziny na to, żeby uczyć się języka obcego. Nie, ale 15 minut, 30 minut. Dzisiaj zresztą mamy różne możliwości. Można słuchać audiobooka jadąc samochodem. Można w telefonie gdzieś w przerwie na lunch, będąc w firmie, założyć sobie słuchawki i też posłuchać radia, wiadomości, przeczytać jakiś artykuł, tak, zamiast książki, którą zawsze czytamy, powiedzieć sobie na przykład, okej, dwa razy w tygodniu przeglądam, nie wiem, Timesa, Newsweeka, cokolwiek. No to jest kwestia decyzji tak naprawdę.
Ja teraz tak patrzę na zegar, pora na małą muzyczną przerwę i za chwilę wracamy.